Kościół, wydarzenia, komentarze.
Po przerwie muzycznej wracamy do naszego tematu, czyli tematu tego, jak Kościół radzi sobie z grzechem pedofilii, ale też szerzej, jak zaznaczył redaktor Tomasz Terlikowski, z, po prostu z grzechami seksualności, z grzechem seksualności w Kościele. W studiu goście ksiądz Łukasz Knieci, duszpasterz osób pokrzywdzonych w diecezji opolskiej. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Oraz Zdzisław Pytka, katecheta z Zespołu Szkół Ekonomicznych Ogólnokształcących w Oleśnie i także w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może zacznijmy od tego, co działo się właśnie 19 lutego, czyli Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. Ksiądz Łukasz Knieć prowadził modlitwę Apel Jasnogórski właśnie na Jasnej Górze. Proszę księdza, zastanawiam się przy takich okazjach, gdy widzę właśnie księży, którzy modlą się za ofiary wykorzystania seksualnego, jaki ciężar spoczywa właśnie na takiej modlitwie i jak to zrobić, żeby wesprzeć osoby, które są pokrzywdzone, bo i dostrzec ich krzywdę, która stała się chwilę temu lub też nawet te ćwierć wieku 30 lat temu.
Pomiędzy tą krzywdą, która wydarzyła się, jak pan redaktor powiedział, chwilę temu, czy nawet 25 lat wcześniej, nie ma czasem wielkiej różnicy. Czasem nawet jest tak, że krzywda, która wydarzyła się chwilę temu, jest krzywdą jeszcze nieuświadomioną i jeszcze nie boli, tak jak to się wydarzy za kilkanaście czasem lat. Więc dzień modlitwy, o który pan pyta, jest potrzebny. Natomiast na pytanie o to, co powinniśmy zrobić najpierw wobec tych osób i wobec ich bólu, to zrobić wszystko, żeby mieć umiejętność zrozumienia tych osób, mieć umiejętność wczucia się i takiego empatycznego ich przyjęcia. Nawet jeżeli nigdy nie będziemy mieli możliwości czy okazji do spotkania z nimi, to potrzebujemy takiej, pan Terlikowski o tym mówił, takiej mentalności, a nawet więcej niż mentalności, umiejętności właśnie, empatycznej umiejętności zrozumienia, czym ta krzywda jest. Dla mnie to było bardzo, bardzo przejmujące, kiedy odprawiałem drogę krzyżową, zresztą przygotowaną przez biuro delegata, w której autorami rozważań do poszczególnych stacji były między innymi osoby pokrzywdzone, a także te osoby, które im towarzyszą. Ta droga krzyżowa niosła za sobą ogromny ciężar. Strasznie, że tak to określę trochę nieładnie, niekomfortowo jest tego słuchać. Mówiliśmy w tej drodze krzyżowej chyba więcej niż o cierpieniu Pana Jezusa, a mówiliśmy o cierpieniu tych, za których modliliśmy się, co znaczy, że mówiliśmy też o cierpieniu Pana Jezusa, bo przecież tak Pan Jezus o sobie też powiedział. I droga krzyżowa, tak sobie myślałem odprawiając ją, przecież musi mieć w sobie ten ciężar. Że jakby potrzebne było usłyszeć te mocne słowa, któreśmy usłyszeli w tej drodze krzyżowej, żeby to poczuć i żeby ten smutek w nas wybrzmiał. Potrzebujemy tego smutku. Jasne, że nikt z nas nie lubi odczuwać smutku. Ale choćby ten dzień, a takich dni pewnie potrzebnych jest więcej, jest po to, żeby ten smutek nas uczył takiego otwarcia wobec tych osób.
Jak z perspektywy osoby świeckiej właśnie poczuć ten smutek, zbliżyć się do zrozumienia sytuacji osób pokrzywdzonych? Nie mówię tylko w Kościele, ale szerzej, które zostały skrzywdzone przez osoby dorosłe, które popełniły przestępstwa na tle seksualnym.
Czy to jest chyba kwestia empatii? I trudno sobie pewnie to wyobrazić i stanąć przed tym, wczuć się w rolę ofiar. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć o czymś innym, to znaczy to, co ja widzę w szkole średniej, że jakby ta rana zadana tym ludziom, i to jest przecież rana zadana również całemu Kościołowi, ona się właśnie wśród tych młodych ludzi bardzo odbija. Widać taką, no czasami agresję skierowaną w stronę całego Kościoła, taki bunt tych młodych ludzi.
No może właśnie wynika to z tego, że raz, że te tematy są mocno medialne, żyją tym media społecznościowe, media lokalne, media ogólnopolskie, ale po prostu szczególnie wzburza ludzi to, że osoba duchowna mogła postąpić tak, a nie inaczej. I właśnie popełniając ten grzech, molestując, jak wyjaśnić na przykład, jak zrozumieć też tych ludzi, bo przecież no, denerwują się, bo mają takie prawo, denerwują się, bo od księży wydaje się wymagać, więcej wam dano, więc więcej wymagać będą.
Tak, i oczywiście, że należy od nas więcej wymagać i że taki grzech nigdy nie powinien się wydarzyć. Ja mam naprawdę wielkie zrozumienie wobec tych, których ten grzech gorszy. Każdy grzech gorszy. Natomiast grzech, który dotyka sfery tak intymnej, tak wrażliwej i na dodatek dotyka dziecka bezbronnego i gdzie ta jego bezbronność, niewinność została właśnie wystawiona na zranienie, to bardzo, bardzo gorszy. Co ważne też... Tak myślę, że szczególnie odbija się to na ludziach młodych. Choćby dlatego, że młodzi ludzie to często ci, do których informacje docierają szczątkowo, po tytułach i tylko jakichś krótkich wypowiedziach, a z drugiej strony znowu mamy niewielką umiejętność do tego, żeby wychodzić im naprzeciw i spróbować znaleźć przestrzeń do tego, żeby z młodymi ludźmi szczególnie
to, co powiedział, o tym rozmawiać. Też redaktor Terlikowski, mówiąc tutaj o tym niezrozumieniu między ofiarami a starszymi przedstawicielami chociażby hierarchii kościelnej.
No tak.
Zdzisław Pytka.
Bo ludzie młodzi to też ludzie pełni ideałów i być może właśnie dlatego tak mocno ich to uderza, że tych przestępstw dopuściły się osoby duchowne. To jest jedna rzecz, ale drugą jest też to, o czym wspomniał pan Terlikowski, mianowicie oni mają taki wyrzut skierowany w stronę Kościoła, no właśnie to, jak były załatwiane te sprawy z przeszłości. Bo co do tego, że faktycznie teraz te wdrożone procedury, one są skuteczne i w większości diecezji działają, no to jednak ciągle w mediach nagłaśniane są również te sprawy z przeszłości i no...
I może to właśnie tak boli, że tyle lat panowała wokół tego zmowa milczenia, że nikt nie znalazł się sprawiedliwy, który chciałby to przeciąć.
Choć to jest bardzo skomplikowane. To jasne. Znaczy, że jeżeli to jest sprawa sprzed 20 czy mniej, czy nawet więcej lat, ona może być bardzo, bardzo złożona. Nawet jeżeli w tamtych czasach była zgłoszona, to ci, którym była zgłoszona, są już dzisiaj w zupełnie innej pozycji i oni są właściwie też, to trzeba przyznać, myślę, odpowiedzialni za to, żeby ta sprawa mogła być dzisiaj załatwiana dalej. Natomiast często jest tak, że ktoś, kto zgłosił to właśnie przed 20 laty, dzisiaj już ma niewielkie nadzieje na to, że mogłoby to wyjść na dobre na przykład, albo że da się coś jeszcze z tym zrobić, że można się przez 20 lat trochę w cudzysłowie nauczyć z tym żyć, bo chyba nie do końca tak właśnie jest, że ze sprawiedliwości powinna dotknąć tych przestrzeni.
Może najpierw zapytam Zdzisława Pytkę, jakie działania powinien podjąć Kościół, twoim zdaniem, aby dokonać oczyszczenia w temacie pedofilii?
Ja myślę, że sporo wskazówek tutaj właśnie też pan redaktor Terlikowski wymienił. No, mianowicie jakby większe zaangażowanie też osób świeckich w te sprawy. No i takie stanięcie wobec prawdy, bo temat co prawda jest delikatny, ale nie chciałbym też tego nazywać, że to jest taka zmowa milczenia, ale no i brak takich jednoznacznych wypowiedzi ludzi Kościoła w Polsce.
No i też umówmy się, ujawniając takie rzeczy, nie uderzamy w Kościół. To chyba trzeba jasno powiedzieć.
Ale my to sobie możemy tutaj powiedzieć. Mhm. Natomiast to jest właśnie ta zmiana mentalności. To znaczy, że ciągle jesteśmy w Kościele w Polsce w mentalności takiej, że jeżeli ktoś mówi coś takiego o którymś, na przykład z duchownych czy biskupów, to oznacza, że uderza w Kościół i jego świętość, a to zdecydowanie złe rozumienie świętości Kościoła, bo świętość Kościoła nie opiera się Bogu dzięki na świętości księży i biskupów, tylko jest świętością pochodzącą od Boga, czy będącą Bożą świętością. Więc to tak, to wymaga zmiany mentalności.
Ale ta mentalność jest zarówno wśród ludzi świeckich, jak i duchownych. To tak, też warto zaznaczyć.
Tak, zdecydowanie.
Nie ma się co zrzymać, nie ma co się obrażać, nie ma co mówić, a w świecie to się jeszcze gorsze rzeczy dzieją. Nie, trzeba wziąć to sobie bardzo mocno do serca, mówił w trakcie nabożeństwa w Białej Nyski biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej. A co Kościół robi dziś? Bo ten temat też pojawił się w rozmowie w pierwszej części audycji. Jak wygląda ta procedura pomocy osobom pokrzywdzonym? Proszę księdza.
Sama procedura jest dość skomplikowana. Nie chciałbym jej teraz całej omawiać. Zresztą myślę, że też nie do końca jest taka potrzeba. Natomiast ważne jest to, żeby każdy, kto ma wiedzę o takiej krzywdzie, która miała się wydarzyć, czy wydarzyła się po prostu dziecku, czy osobie małoletniej do 18 roku życia, to bardzo istotne. Albo osobie, pan redaktor Trelikowski też już o tym mówił, osobie, która jest albo niepełnosprawna, albo jakoś ubezwłasnowolniona. Każda osoba, która ma taką wiedzę, powinna, tak bym to ujął, zgłosić to delegatowi biskupa, który zajmuje się tymi sprawami w każdej z diecezji. W naszej diecezji jest to ksiądz Sylwester Pruski. Na stronie diecezji opolskiej bardzo łatwo znaleźć kontakt do księdza Sylwestra i ksiądz Sylwester umawia się wtedy na spotkanie i to spotkanie już rozpoczyna całą procedurę tak zwanego postępowania wstępnego i potem te procedury już dzieją się niejako właśnie, no nie same, ale prowadzone przez Sąd Diecezji Opolskiej.
Ksiądz jest duszpasterzem osób pokrzywdzonych, czyli to do księdza trafiają osoby, które dotknął ten grzech, dotknęły te przestępstwa.
To też jest ważna rzecz, którą powoli, myślę, udaje się w Kościele w Polsce zrobić. Bardzo, bardzo istotna, że delegat biskupa nie jest jedyną osobą, która jest w tym systemie pomagania i reagowania na te przestępstwa. W każdej z diecezji i w każdym zgromadzeniu zakonnym są, czy powinny być wyznaczone osoby takie jak duszpasterz osób pokrzywdzonych, ale też kurator, którego zadaniem jest towarzyszenie i praca ze sprawcą krzywdy, przestępstwa, a także osoba odpowiedzialna za prewencję wykorzystania seksualnego w diecezji. Rolą duszpasterza jest towarzyszenie osobom
pokrzywdzonym. Jeżeli mają taką ochotę.
Rzecz jasna, tak. Wtedy, kiedy jest potrzebny po prostu taki kontakt, ale to nie musi być też kontakt, który jest formą, nie wiem, kierownictwa duchowego i dotyczy tylko tych religijnych kwestii, ale może też dotyczyć innych nieprawnych, bo od prawnych jest delegat czy sąd.
I tak zastanawiam się, jeżeli zło faktycznie przyszło od księdza, to czy jest ta otwartość i chęć, żeby znów zaufać księdzu, jeżeli chodzi właśnie o pomoc? Myślę tu o zwrócenie się chociażby do księdza jako duszpasterza.
Często nie. I często to jest dużym trudem dla osób, które przez księdza zostały skrzywdzone. Trudem może być coś takiego jak spotkanie osoby, która jest ubrana w sutannę albo która, nie wiem, jest ubrana na czarno. I takie są po prostu konsekwencje wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną. Moim oczywistym zadaniem jest to, żeby się nie narzucać komuś, dla kogo byłaby to trudność. Więc no, ta posługa wymaga bardzo dużej takiej dyskrecji i delikatności.
A jak można postrzegać rolę świeckich właśnie w zgłaszaniu takich spraw, też w tym oczyszczeniu Kościoła?
Wydaje mi się przede wszystkim, że taka wola jakby zaangażowania ludzi świeckich powinna wyjść od ordynariusza diecezji, tak, żeby tych ludzi świeckich było więcej, dlatego że tak jak tutaj ksiądz Łukasz wspomniał o tym, że czy pan Terlikowski również, że czasami widok osoby duchownej czy koloratki budzi u tych ludzi złość czy agresję, więc to może być ogromna rola ludzi świeckich odpowiednio przygotowanych, ale też taka rola ogromna, też rola katechetów świeckich, mam wrażenie, również na lekcjach.
No w ogóle mam wrażenie, że nauczycieli, którzy mogą i są z dziećmi bardzo często długo, tak? No bo proces, nie mówię tutaj o tych czasach online, gdzie te lekcje się odbywają, bo tu wiadomo, bardzo ciężko to wychwycić, ale w takiej obecności w szkole też mogą zaobserwować coś niepokojącego.
Ty mówisz już o konkretnych przestępstwach, to pewnie, to jasne, że dzieciaki czy młodzież powinny być uświadamiane. To też ogromna rola rodziców. Ja myślę raczej o tym, że naszym zadaniem katechetów jest jakby budowanie jednak, zwłaszcza w tych trudnych czasach, o czym wspomniałem wcześniej, budowanie takiego dobrego wizerunku Kościoła, tak, że teraz, kolokwialnie rzecz mówiąc, trzeba powalczyć trochę o PR.
Ale może to nie PR, bo tylko po prostu pokazywać dobre praktyki jakieś, albo postać, bo PR, to tak jak, nie wiem, chciałbyś trochę zamieść pod dywan
no
ten
tak,
temat.
Zamalować fasadę nową farbą. Faktycznie, może źle to określiłem, ale faktycznie widać, że w tych młodych ludziach jest strasznie dużo buntu, że między innymi właśnie te sprawy pedofilii w Kościele, które głośno ostatnio, budzą w tych ludziach, i to ja mówię z punktu widzenia katechety, czyli mówię o młodzieży, która chodzi na religię, budzi w nich duży bunt.
To tutaj postawmy kropkę w tej części audycji, robimy sobie przerwę muzyczną i wracamy do Państwa za moment.